Chwała Bogu, dzisiaj będziemy mogli też dużo mówić o tym, z powodu którego tutaj jesteśmy. I daj Boże, żebyśmy mogli mówić z radością, dziękczynieniem. Daj Boże, żebyśmy mogli mówić z czcią i szacunkiem o tym, który sprawił, że tutaj możemy Go wychwalać, że możemy przychodzić do Niego z całych serc, wołając i oczekując, i widząc Jego święte działanie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Łukasza, 17 rozdział. Właśnie ten cudowny, wspaniały Zbawiciel, Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi. W pewnym momencie widzimy, że przechodzi między Samarią i Galileą. Od 11 wersetu o tym czytamy. I wchodzi do pewnej wioski. Wchodzi w pewne miejsce, w którym czekają na Niego ludzie, którzy Go bardzo potrzebują. Którzy potrzebowali tego Zbawiciela, którzy już wcześniej potrzebowali, żeby ktoś taki przyszedł do nich, którzy wiele już niestety na sobie ponieśli grzechów, win, zmazy. I w pewnym momencie, kiedy on wchodzi do tego miasta, tutaj chciałbym, żebyśmy czytali od tego wersetu 15. Jeden zaś z nich, albo może przeczytajmy od tego 12. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. I wiecie, to jest właśnie to doświadczenie, które dzięki Bogu możemy, o którym możemy czytać, które możemy także i teraz, przyjrzyjmy Mu się uważnie, które niech Bóg dociera do naszych serc i pokazuje nam przez to doświadczenie, też doświadczenie obecnego Kościoła, doświadczenie tego Kościoła, w którym też żyjemy, pośród tego wszystkiego, co też doświadczamy i co też możemy obserwować. Oni potrzebują lekarza. Wiecie, każdy z nas był chory. Każdy z nas jest chory, każda dusza potrzebowała zbawczej ręki Jezusa Chrystusa i potrzebuje do dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli w doświadczeniu osobistym, też naszym. Tym, że każdy z nas był trędowaty. Każdy z nas nosił ten trąd w sobie i wielu jeszcze do dzisiaj jest trędowatych. Wielu do dzisiaj nosi ten trąd i tu jest wyraźnie pokazany obraz człowieka, który przychodzi do Jezusa Chrystusa. Człowieka, który jak przychodzi do Jezusa Chrystusa, to jak powinno wyglądać jego podejście, jego wysłuchanie, jego wykonanie, jego powrót uzdrowionym i pójście dalej za Jezusem Chrystusem. Wiecie, to jest słowo, które mam świadomość i mamy tego wszyscy, myślę, że tutaj świadomość, jeśli nie zobaczymy od początku trędowatości swojej, to nie poruszy nas. Będziemy myśleli o tych 10 tamtych ludziach, o tamtym czasie, kiedy Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, o tamtym czasie, kiedy Jezus Chrystus wtedy ich tam uzdrowił. Minęło już tyle lat, ale kiedy spojrzymy na to, na nasze dusze, spojrzymy na to, jak nasza dusza dzisiaj potrzebuje Jezusa Chrystusa, jak ona w wielu miejscach potrzebuje leczniczej dłoni, potrzebuje zbawczej dłoni, jak ten trąd rozszerza się, naprawdę powoduje straszne, straszne choroby. Straszne, można powiedzieć, rzeczy. Straszne następstwa. Świadomość tego, jakimi jesteśmy. Jaka jest dusza człowieka bez Chrystusa w każdej chwili. Jest czymś, co musi być po samym początku, jeśli chcemy wyruszyć w drogę za Nim, jeśli chcemy faktycznie iść i zobaczyć naszego Zbawiciela. Mówimy wielokrotnie, chcemy Cię, Jezusie Chrystusie, poznać. Chcemy zobaczyć, jakim jesteś. Chcemy zobaczyć Ciebie z bliska. Chcemy doświadczyć Twojej obecności. A Jezus Chrystus mówi: przyjdź do mnie i daj się najpierw uzdrowić, a później doświadczysz tego, kim jestem. Niech napełni Cię świadomość tego, kim byłeś i kim może jeszcze jesteś. Wiecie, dzisiaj właśnie dlatego też Ewangelia nie może swobodnie działać, dlatego że człowiek jest człowiekiem bardzo często nieświadomym. Powiem może inaczej, bardziej dosadnie. Jeśli wczorajszy Twój dzień był dniem swawoli czasu, jeśli wczorajszy Twój dzień był dniem siedzenia przy głupich informacjach, głupich filmach, rozglądaniem się za głupimi rzeczami, spoglądaniem na ulicy, za kobietami, patrzeniem na to, na co Chrystus w ogóle by się nie zgodził, słuchaniem nauk, które Chrystus nie ma nic z nimi wspólnego, to jaki jesteś? To jaki ja jestem? Trędowaty. Trędowaty, jeśli zajmowałem się, żartowałem sobie rzeczy, których nie przystoi, jeśli śmiałem się z tego, czego chrześcijanin nie powinien się śmiać, jeśli nie byłem użyteczny dla Boga, jeśli nie spędzałem tego czasu z Nim, jeśli nie było tej łączności, że kiedy On chciał użyć, to użył, to jaki jestem? Trędowaty. To dlaczego jestem trędowaty jest wynikiem nie tego, że to na mnie spadło znienacka, lecz tego, że dotknąłem rzeczy nieczystej. Że tego, że wróciłem z powrotem do spraw nieczystych. Świadomość trędowatości już powoduje, że człowiek idzie w dobrą stronę. Świadomość, takie też w drodze chrześcijanina, świadomość musi powodować to, że zbliżysz się do tego, który może uzdrowić. Będziemy zaraz czytali o tym, co było w Starym Testamencie na temat tej trędowatości, na temat tego, jak było to rozpoznawane. Może tylko albo tak pokrótce przypomnimy, to miał człowiek przyjść do kapłana, tak jak tutaj właśnie też Jezus powiedział, miał człowiek przyjść do kapłana i ten kapłan miał zobaczyć plamy, które się pojawiły na jego ciele, miał zobaczyć może gdzieś jeszcze też żywe mięso i miał zobaczyć, co to rzeczywiście jest. Jeśli to dawało objawy trądu, ten człowiek miał pewne zadanie. Ten człowiek miał coś natychmiast wykonać. Miał coś uczynić. Wiecie, naprawdę rzecz się ma bardzo poważnie. Przebywamy pośród wielkiego zagrożenia. Przeżywamy pośród wielu rzeczy, pośród których znajduje się też pycha człowieka, jego duma. To wszystko to trąd. Jeśli człowiek pozwoli sobie na to, żeby pomyśleć o sobie wyżej, żeby pomyśleć o sobie, że skoro jest całkiem nieźle, że pomyśleć o swoim imieniu jako o czymś wyższym. Wiecie, bardzo ważne jest to i myślę, że tutaj na to zwrócę uwagę, że człowiek musi mieć o sobie mniemanie, musi myśleć o sobie i powinien taki być. Przytoczę tutaj psalmistę jak robak. Jak ten, którego można nadepnąć, który nie ukąsi, który nie ugryzie, ale który rzeczywiście ma pokorne serce i co by nie przyszło w jego życiu, on będzie z pokorą patrzył na swojego Pana, co on uczyni, co on wykona. Są pewne zwierzęta na tej ziemi, które tylko wystarczy zrobić jakiś zły ruch. One od razu srożą swoje zęby, od razu szczekają, są gotowe do ataku. Ale są te zwierzęta, które patrzą cały czas na swojego Pana. To jest jakiś obraz. O ileż bardziej my, ludzie, którzy stworzeni zostali na obraz Boży, na Jego podobieństwo, patrząc na Boga, czekają Jego reakcji w każdym temacie. Jeśli pycha mi i duma mi podpowiada, że mogę sobie reagować, że mogę podchodzić tak do brata czy tak do siostry, że mogę sobie podchodzić do tego, co jest mówione z góry, to od razu trzeba się zapytać, kim jestem. Czy jestem tym robakiem? Czy jestem tym uniżonym człowiekiem, który nie będzie się wywyższał? Jeśli jest wywyższenie, jeśli jest duma i zarozumiałość, to jest trąd. To jest trąd. To jest coś nieczystego. Jeśli jest zuchwałość, jeśli jest kłótnia, jest bunt, to jest to choroba, jest to wracanie do bardzo nieczystych rzeczy. Jeśli człowiek się nie oczyści, to później ma głuchość, później nie słyszy tego, co Bóg nawet mówi do niego. Później nie słyszy, jeśli nie zwróci się szybko do Jezusa Chrystusa, to gdzież dozna pomocy? Wśród tędrowatych? Czy nieraz nie jest tak, że nawracają się ludzie, już zostają z czegoś oczyszczeni, a później chwytają się tych, którzy tego oczyszczenia do końca nie doznali, myślą, że coś już posiedli, a tymczasem jeszcze mnóstwo rzeczy potrzebują posiąść i chwytają się ich i mówią: tak, prowadź mnie. A kiedy Bóg mówi do nich, oni radzą się swoich doradców. Kiedy Bóg mówi do nich, że mają trąd, oni później przychodzą do swoich domów i oni radzą się tych, którzy będą im podpowiadali, że nie jest wcale tak źle. Ludzie chwytają dzisiaj tych, którzy są gdzieś trendowaci, którzy sięgają, którzy są może bardziej umiejętni w mowie, którzy są może bardziej elokwentni w swoich wypowiedziach, chwytają się ich, ale kto patrzy na to, czy ten człowiek jest czysty? Kto patrzy na czystość człowieka? Kto patrzy na to, czy rzeczywiście nie dotykam człowieka trendowatego? Kto patrzy na to, czy nie przybywam obecnie z trendowatym? Czy ten trąd nie zagrozi mojemu życiu duchowemu albo spowoduje śmierć? Nie ma takiej sytuacji u naszego Pana, że On uzdrawia i mówi: a teraz możesz sobie bez łączności ze mną cały czas, lekarzem, możesz sobie żyć i tak już masz taką ochronę, że trąd na ciebie już nigdy nie siądzie. On kiedy uzdrawia, mówi: teraz pójdziesz za mną i ja będę cię trzymał w czystości. Nikt inny nie będzie trzymał twojej czystości, jak tylko ja. Ja orzekam, co jest czystością. Ja orzekam o chorobie, ja też ją leczę. Chrystus mówi wyraźnie. I oni przyszli do takiego lekarza. I oni zaczęli wołać: mistrzu, zmiłuj się nad nami. To jest pierwsze zawołanie człowieka. Człowieka, który ma świadomość. Mistrzu, zmiłuj się nade mną. Mistrzu, zmiłuj się i poprowadź mnie. Dokąd zechcesz, poddaję się całkowicie Tobie. Poddaję się Twoim warunkom. Jedna nieczysta rzecz. Jedna nieczystość. Jedno odpalenie nieczystości na komputerze. Jedno spojrzenie, jedna rzecz zanieczyszcza człowieka. Oczywiście jest z tego wyjście. Oczywiście jest oczyszczenie. Ale jeśli człowiek tego nie oczyści, przyjdzie następna. Zapomnisz o tamtej. I będzie, może wejdziesz na jakąś następną i myślisz sobie: załatwię tylko tą z brzegu, bo tamta już uległa przedawnieniu. Bóg mówi: nie. Nie uległa przedawnieniu. Trąd ma to do siebie, że potrafi dopiero odezwać się po kilku latach, kilkudziesięciu. Przebywa w człowieku, przebywa w jego komórkach, aż w pewnym momencie na skutek ubogości, na skutek braku higieny, on się uaktywnia. I wtedy rzeczywiście ten trąd może być widać na zewnątrz. Różne są, można powiedzieć, czasy w tym, ale rzeczywiście wiemy, że tak ta choroba się rozwija. To wiemy. Dlatego jeśli sprawa jest niezałatwiona, nawet przed kilku lat, niezałatwiona sprawa przed Bogiem, to ona i tak się odezwie. Jak tą sprawę załatwić? Jak to wyregulować? Duch pokuty. Wołać o ducha pokuty. Wołać o ducha uniżenia, o ducha, który będzie zstępował tak samo od Boga, który zmieni podejście do lekarza. Naprawdę, człowiekowi może się wydawać, to jest sprawa człowieku, ja już dawno o tym zapomniałem, ale Bóg mówi: ale ja nie zapomniałem. Bóg mówi: ja ci tego nie zapomniałem. Ty myślisz, teraz powstanę jak z dawna, będę rządził, będę żył, będę miał siły, a Bóg mówi: nie, jesteś trędowaty. Potrzebujesz z powrotem oczyszczenia z trądu. Bo jeśli nie, to umrzesz. Jeśli nie, to idź swoją drogą. Ja pomagam tylko tym, którzy chcą pomocy. Tylko tym, którzy są świadomi. Tylko tym, którzy przyszli do Ojca. Ojciec przyprowadził ich do mnie. Tych Jezus Chrystus nie odrzucił. Ci doznali, iluż ludzi za czasów chodzenia Jezusa Chrystusa. Ileż uzdrowień, ileż uwolnień, iluż tych ludzi mogło doznać mocy Jezusa Chrystusa. Czy On dzisiaj się zmienił? Czy On nie ma dzisiaj mocy? Duszo człowieku, naprawdę człowieku, duszo, która potrzebujesz uzdrowienia. Chrystus może, ale Chrystus mówi: uznaj swój trąd, uznaj swoją nieczystość. Dotknęłeś czegoś nieczystego, uznaj swoje nieczystości. Przypowieści Salomona czytamy, Wiecie, to mnie tak poruszyło, tak dotknęło, że chodziłem po pokoju, płakałem i mówiłem: Boże, kochany, to jest po prostu, Boże, wielkie, zbadaj mnie, czy nie ma żadnej komórki jeszcze we mnie, która by gdzieś kryła w sobie ten trąd tego człowieka, starego człowieka, trąd cielesności, egoizmu, zguby, snobizmu, wysokiego mniemania o sobie, dumy, zarozumiałości. Zbadaj każdą komórkę, weź ją pod swój mikroskop, zbadaj i zobacz, jeśli tam będzie coś, co jest głęboko ukryte. Chcę przyjść do Ciebie w pokucie i wołać o oczyszczenie. Ktoś powie, to jest takie łatwe, to niektórzy mają to we krwi, cały czas mówią, moja wina, moja bardzo wielka wina, ale Bóg zna serce człowieka. Bóg wie, czy to rzeczywiście wywodzi się z serca człowieka. Czy człowiek ma tą świadomość, do kogo podchodzi? Do kogo przychodzi? Czy może traktuje Jezusa Chrystusa tylko jak tego, który będzie go tam pouczy trochę, a ten wyjdzie z klasy i będzie tak robił swoje? Czy traktuje go jak nauczyciela, który wie, zna każdą chorobę, każdego ucznia zna od środka, każdy dzień ucznia jest mu jawny? 30 rozdział tych przypowieści Salomona, 11 werset. Jest ród, który złorzeczy ojcu i nie życzy dobra matce. Ród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu. Jest ród o oczach wyniosłych, o powiekach dumnych. Ród, który ma zęby jak miecze, a żuchwę jak noże, aby pożreć ubogich na ziemi, a biednych wśród ludzi. Zobaczcie, Bóg mówi, ja wiem o tym. Jest taki ród na tej ziemi, który myśli o sobie wyniośle, który we własnych oczach ma się za czysty. We własnych oczach myśli o sobie, jestem czysty. Jestem naprawdę czysty. Nie potrzebuję myjni, nie potrzebuję oczyszczenia, nie potrzebuję kąpieli. Jestem naprawdę czysty. Oczywiście, jeśli ty jesteś dla siebie lekarzem, to ty dla siebie orzekasz. Możesz sobie orzecznikiem być też dla siebie. Ale co ci da w dniu Chrystusowym to? Co ci da w dniu sądu? Staniesz ty przed sobą, siebie będziesz sądził? Staniesz przed orzecznikiem doskonałym, Jezusem Chrystusem. Czy nie lepiej dzisiaj stanąć przed Nim i powiedzieć, pomóż mi, daj mi oczy, które widzą to, co ty widzisz. Daj mi doznawać, czego ty doznajesz ode mnie. Daj mi przeżyć to, co ty przeżywać musisz ze mną. I wtedy jakże szybko role mogą się zamienić. Wtedy nagle przyjdzie ktoś, kto ci da porządnie w kość. Może sam Bóg przyjdzie i ci powie, chcesz tego, pokażę ci, jak podchodzisz do mnie. I człowiek w pewnym momencie padnie na kolana i powie, Boże, nie widziałem tego. Nie widziałem, że myślałem, że podchodzę do Ciebie w wystarczający Tobie sposób. W sposób, który Cię wystarczająco zaspokoi. A Bóg mówi, nie, Ty podchodziłeś do mnie jak do kogoś, kto tylko miał zaspokajać Twoje pożądliwości. Kto miał być Ci polisą ubezpieczeniową w chwili zagrożenia. Kto miał Ci się zaopiekować Twoimi dziećmi. Kto miał Ci się zaopiekować Twoim życiem, Twoim domem, żeby Ci tego niczego nie brakowało. Nie chciałeś mojej penetracji. Nie chciałeś moich uzdrowieńczych dłoni. Dlatego Bóg mówi, ja widzę wszystko. Ale o tych, którzy mają oczy, którzy dostali oczy od Boga, Bóg widzi, co jest za ród. On się nigdy nie myli. Jeśli ród jest Chrystusowy, to jest ród Jego. Ale jeśli ten ród gdzieś zbacza swoje oczy, kieruje z powrotem na świat, na rzeczy tego świata, to jaki to jest ród? Wiecie, nieraz człowiek może powiedzieć, ja nie jestem wcale taki zły, zobacz. Nawet są ludzie, którzy przeze mnie się nawrócili. Och, jaki to jest, chwała Bogu za to, piękne. Ale z drugiej strony, jakie to jest straszne. Bo jeśli człowiek w taki sposób myśli, że będzie zbawiony, to jest w wielkim zagubieniu. Wiecie, ostatnio tak doznawałem tego bardzo silnie, gdzieś przed Bogiem to stawiałem, że i widzę to, nie ten, który coś zrobił na początku, wykonał największą pracę, Ale Bóg i ci, którzy troszczą się o tą pracę, żeby ona nie zginęła. Gdyby rolnik tylko poszedł i rzucił ziarno gdzieś tam na ziemię i przyszedł na końcu i pomyślał sobie, no teraz już przyjeżdżam, zbiorę stokrotne plony, to głęboko, mocno się zdziwi. Jeśli Bóg nie da słońca, nie da deszczu, jeśli nie zatroszczy się o to, żeby rzeczywiście to powstało, to ten człowiek mocno się zdziwi. Żenujące będzie to, jaką odpowiedź otrzyma. Zobaczy, jak to jest. Dlatego jakże dobrze, nieraz mówimy w jakimś przystępie czegoś. Och, ty tam jesteś ojcem tego, ty tam jesteś ojcem tamtego. Ojcem jest Bóg. A tu na tej ziemi ten, kto się troszczy, kto modli się, kto zabiega, ten jest rzeczywiście tym, który troszczy się o duszę człowieka. Wielu ludziom na tej ziemi jest coś przypisywane. Ale pytanie, czy nie są to sidła dla nich samych, którymi później tłumaczą się przed Bogiem, a Bóg mówi: człowieku, toż ty jesteś cały w trądzie. Nie chciałeś uzdrowić. Wolałeś uciec. Wolałeś uciec, wolałeś odejść, wolałeś się schować, wolałeś gdzieś tam być, gdzie nie sięgnie cię to. Może coś robiłeś, ale nie pozwoliłeś zajrzeć sobie do głębi. Nie pozwoliłeś wypowiedzieć tych słów, nie pozwoliłeś, aby praca nad tobą wykonana została dużo mocniej, dużo silniej. Dlatego Bóg nas ostrzega i mówi: ja wiem, że chcę was, i to wam mówię, przeznaczam do wieczności, chcę być z wami w wieczności, ale Bóg mówi: ostrzegam was, że jest ród na tej ziemi. I wiecie, to nie jest ród, który by nie wierzył w Boga. To są ludzie, którzy wierzą, że jest Bóg. Oni wierzą, że jest Bóg. Oni nieraz mają Biblię w swoich rękach, a w swoim sercu wyporność maksymalną. Kiedy słyszą o chorobie, oni myślą sobie: nie ja, Panie. Chyba nie ja, Panie. Ja Cię w życiu bym nie zdradził. Ja w życiu bym Ciebie nie zostawił. Ja w życiu bym nie pozwolił, żeby takie coś się dokonało. Ale kiedy przychodzi doświadczenie, jakże szybko człowiek Pana opuszcza. Jakże szybko wtedy odchodzi, co się dzieje. Dlaczego? Otóż słowa nie wystarczą. Kiedy już przychodzimy, jesteśmy świadomi, wychodzimy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy natychmiast Jego pomocy, potrzebujemy natychmiast Jego oczyszczenia, potrzebujemy na teraz od razu Jego działania. To jesteśmy, jeśli jesteśmy tak świadomi, to jesteśmy gotowi na wszystko od Niego. Człowiek, który jest, stawia warunki Chrystusowi Jezusowi, bez względu na to, kim tu jest na tej ziemi. Jeśli myśli, że może stawiać warunki Jezusowi Chrystusowi, jest w wielkim błędzie. Jeszcze nie jest gotowy na uzdrowienie. Jeszcze nie jest gotowy na uleczenie. Jeszcze nie jest gotowy na to, żeby wykonać dokładnie to, czego chce lekarz. Druga Księga Królewska. Otwórzmy. 5 rozdział. Znana nam historia o Naamanie. Dlatego pozwolę sobie przeczytać od 10 wersetu. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Ja sobie myślałem, przyjadę, będzie coś się dokonywało, nie wiadomo co, a tutaj posyła posłańca swojego do niego, nawet nie osobiście, ale posyła posłańca swojego do tego właśnie Naamana i mówi: obmyj się tam w Jordanie i twoje ciało wróci do zdrowia. Mógł sobie pomyśleć i myślał sobie o sobie: przecież jestem człowiekiem znaczącym, przecież mam takie zasoby ze sobą, mam takie skarby ze sobą, to ten kim jest, że on nawet nie wyjdzie, tylko posyła do mnie kogoś tam, żeby mi tylko przekazał informację. Gdyby sam Bóg chciał, to by on sam wyszedł do mnie. Gdyby rzeczywiście to był sługa Boży, to on by sam wyszedł do mnie i by nade mną wzywał tego Boga i wtedy bym został uzdrowiony. Dziwne jakieś rzeczy tutaj się odbywają. A tu właśnie dokonuje się największa próba człowieka. Czy zechce usłyszeć? Dokonuje się próba człowieka, czy rzeczywiście jest pokorny, żeby wykonać to, co przyniesie mu czy oczyszczenie, co przyniesie mu czystość, co uwolni go z jego śmiertelnej dolegliwości, z jego śmiertelnego zachorowania, z jego śmiertelnej, zaraźliwej choroby. Jakie dzisiaj warunki Bóg ma spełnić? Wiecie, tak zada to do serca mi przyszło. Jakie Bóg ma warunki spełnić, żebyś zechciał zostać oczyszczony? Jakie On ma warunki spełnić? Co On ma dla mnie uczynić? Co ma dla Ciebie uczynić, żeby mógł mnie, Ciebie oczyścić? Czy to jest właściwe podejście do Boga? Czy to jest właściwe podejście do Niego? Czy już myślimy, że jesteśmy tak czyści, że nie potrzeba nam oczyszczenia więcej? Czy już myślimy sobie, że Panie Boże, teraz już tylko do nieba? Bóg mówi, pracę wykonuję nad Tobą, moje dziecko. Wiele jeszcze spraw do załatwienia, ale to, co już wiesz, że jest nieczyste, a ruszasz to, to uważaj, bo naprawdę możesz umrzeć, bo naprawdę możesz zginąć. Dlatego później Paweł mówi do Koryntian, że już wielu z was zasnęło. Dlatego Bóg bada serce nasze, bada, czy zrobimy to, co nam mówi, nawet jeśli to będzie całkowicie wymagało całkowitego uniżenia, będzie wymagało całkowitego spokornienia, można powiedzieć. Może ktoś by nawet powiedział z boku upokorzenia wobec innych, wobec tych sług, wobec innych, takiego poniżenia. To właśnie to musiało się stać. Bez tego Naaman nie byłby uzdrowiony. Nie zostałby uzdrowiony. Bez tego żadne dziecko Boże nie zostanie uzdrowione. Jeśli nie ma pokory w człowieku, który przychodzi do Jezusa i chce być Jego uczniem, chce być zdrowym Jego dzieckiem, to jeśli nie ma tej pokory, nie zostanie uzdrowione. Chrystus mówi wyraźnie, pokora prowadziła mnie przez to życie. Pokora względem Ojca prowadziła mnie od samego początku mojej służby. Przez całą moją służbę prowadziła mnie pokora. I widzicie, co przez pokorę i uniżenie zostało osiągnięte. I widzicie to. Dlatego Bóg mówi, z nieczystością postępuje zdecydowanie. A wobec pokornego zniżam się. Nie okazuję mu swoją litość i swoje miłosierdzie. Nie ma innej drogi. Nie ma innego wyjścia. Pokuta musi być wykonana. Musi to dokonać. Otwórzmy trzecią Mojżeszową. Tu 13 rozdział. Ktoś mógłby powiedzieć, ile razy dziecko Boże ma pokutować? Ile razy ma stawać w pokucie, w uniżeniu przed Bogiem? Tyle razy, ile zgrzeszy. Tyle razy, ile dokona nieprawości wobec Boga. Tyle razy, ile go znieważy. Tyle razy, ile go zlekceważy. Tyle razy pokucie stanąć powinien przed Bogiem i powiedzieć, Boże, przebacz mi. Wybacz mi, bo mnie jest grzesznikiem. 13 rozdział tutaj tej trzeciej Mojżeszowej, 43 werset może przeczytajmy. To jest właśnie to, o czym wcześniej już wspomniałem. Jeżeli kapłan obejrzy go i stwierdzi, że chorobliwa plama biało-czerwona na jego łysinie lub na jego łysinie nad czołem wygląda jak trąd na skórze ciała, to człowiek ten jest trędowaty, jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Choroba jest na jego głowie. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać nieczysty, nieczysty. Zobaczcie, człowiek, który miał rozpoznane trąd, przychodzi do kapłana, kapłan bada, ogląda, widzi, dostaje, mający mądrość od Boga, widzi, to jest człowieku trąd, to jest coś, co jest zakaźne, coś, co jest śmiertelne. I wtedy ten człowiek, kapłan rozpoznaje, ten człowiek słyszy rozpoznanie. I co ma zrobić? Bóg dalej mówi, wyraźnie daje swoje prawo. Mówi, na którym ta choroba jest rozpoznana, plaga. Winien rozrzedzać swoje szaty, wyraźnie pokazać, na głowie swojej mieć włosy rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać nieczysty, nieczysty. Zobaczcie, jak dzisiaj jest. Czy chrześcijanin, który myśli sobie, że po jakimś czasie wróci tak płynnie do Boga, bez pokuty, bez uniżenia, bez oczyszczenia, będzie już tak dla innych z powrotem takim od razu nie wiadomo kim? Otóż może tak być w Jezusie Chrystusie. Chrystus może. Chrystus uzdrawia. Chrystus może zmienić całe wnętrze człowieka. Chrystus może. Ale tu widzimy wyraźnie obraz. Ten człowiek miał wołać nieczysty, nieczysty. Zobaczcie, szedł i miał wołać nieczysty. Dlaczego? Żeby innych nie zarazić tym trądem. Żeby inni mieli możliwość odsunięcia się. Kto dzisiaj, jaki chrześcijanin dzisiaj zaglądający, czerpiący z grzechu, czerpiący z nieczystości, idzie później i woła, nieczysty jestem, nieczysty, nie przychodź do mnie. Jestem nieczysty, człowieku, nie dotykaj mnie, nie słuchaj mnie, jestem nieczysty, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, uczyniłem zło w Jego oczach. Jeśli mi nie przebaczy, zginę. Jeśli mi przebaczy, doznam Jego uzdrowienia. Ale uważaj na mnie, człowieku. Uważaj na mnie. Wiecie, dzisiaj mówi się już co innego. Dzisiaj się mówi, Chrystus ci przebaczył. Klęknąłeś, a nawet jeśli nie klęknąłeś, to tylko stanąłeś. Możesz tylko spojrzeć w to niebo, powiedzieć, Panie, przebacz mi, Boże, i to wszystko wystarczy. O nie. O nie. Gdyby chodziło o sprawę ludzkiego przeziębienia. Tutaj rzeczy na tej ziemi. Wówczas rzeczywiście mógłbyś powiedzieć, to jest niewielka rzecz, choć i ona może powodować śmierć. Ale to jest niewielka rzecz, ale tu chodzi o trąd. Tu chodzi o coś zaraźliwego. Tu chodzi o to, że inni mogą ten trąd przejąć. Że inni mogą zostać trędowaci. Twoja nieczystość może się udzielić innym. Człowiek, będąc nieczysty, będzie rozdawał nieczystość innym. Wiecie, tak zapytanie powstało w moim sercu. Kiedy przytulam swojego brata, kiedy podaję rękę swojej siostrze, kiedy się z nią witam, kiedy witam się z bratem. Czy jestem czysty? Ktoś by powiedział, to tylko fizyczność. Widać się z ludźmi tego świata. Otóż Bóg mówi, możesz myśleć sobie, co chcesz. Ale ja chcę, żebyś był czysty, Bóg mówi. Ale masz być czysty. Nie masz przekazywać trądu swojego innym, ale masz przekazywać czystość Chrystusową. Masz zarażać innych czystością Chrystusową, a nie swoim trądem, swoim mniemaniem o sobie. Swoim dumnym i zarozumiałym myśleniem. Nie pozwalam ci na to, Bóg mówi. Bo jeśli będziesz to wykonywał z moimi dziećmi, to spadnie na ciebie. To wiemy później z tego samego doświadczenia, jak ten Gehazi wychyla się i biegnie wspaniale, szybko biegnie po te rzeczy. Z tego doświadczenia, które przeczytaliśmy przed chwilą, biegnie po te rzeczy i co się później z nim dzieje? Co się dzieje z nim? Staje się trędowaty. Spada na niego trąd. Zechciał tych rzeczy. Zechciał mieć coś z tych rzeczy, które ten człowiek miał wcześniej. Prorok mówi, nic z tego nie chce. Nie chce nic z tego. Miałeś to sobie wcześniej. Miałeś, to było twoje. Bóg widział, jak to zyskiwałeś. Bóg widział, jak to zdobywałeś. Bóg widział, to było twoje. Ja mam Boga. On jest moją czystością. On jest moim skarbem. On jest moim zadowoleniem. On jest moim bogactwem. I wielu dzisiaj biegnie, a Bóg ostrzega. Wielu biegnie i mówi, wezmę coś z tego świata, to nie będzie dużo. Pojadę sobie tam, popracuję trochę lepiej, będzie mi troszeczkę wygodniej w swoim życiu. Bóg nie jest wrogiem człowieka, żeby nie miał mieć lepiej. Bóg mówi, dobrze, ale pytanie od Boga jest, co jest w twoim sercu, człowieku? Co jest w twoim sercu, moje dziecię? Bóg zadaje pytanie. Chcesz mieć lepiej tutaj dlatego, żeby ci było lepiej, wygodniej, komfortowo, łatwiej? To stanie się to dla ciebie trądem. Nieczysty sposób będziesz z tym postępował i stanie się to twoją nieczystością i twoim murem w relacji z Bogiem. I później taki człowiek może powiedzieć, nie mogę się modlić. Nie mogę tak trwać przed Panem, nie mogę się cieszyć, nie potrafię już tego robić. A Bóg mówi, postawiłeś sam ten mur, stawiałeś go cegła po cegle. Powodowałeś, że ten trąd przejmował całe twoje wnętrze. A kiedy mówiłem Ci o tym, że jesteś nieczysty, że próbujesz coś dla siebie czynić, że szukasz wygody dla siebie, to Ty mówiłeś, Panie Boże, no jakoś trzeba żyć. A Bóg mówi, a pytałeś mnie, jakie ja mam życie dla Ciebie przeznaczone? Pytałeś mnie, jakie życie ja dla Ciebie wybrałem? Skoro Cię uzdrowiłem z tego trądu już na początku i powiedziałem Ci, bądź zdrów, to zdrowie do kogo już należy? To do kogo ma należeć już ta władza nad tym zdrowiem? Człowiek sobie nieraz podchodzi do Boga i myśli sobie, Ty daj mi zdrowie, a ja już wiem, co z nim zrobić. Ty zdejmij ze mnie trąd, a ja już mam plany na całe swoje życie. A Bóg mówi, obłudniku, myślisz sobie, że nie znam Twoich zamysłów? Myślisz sobie, że nie znam Twoich myśli? Myślisz sobie, że nie wiem, że chcesz mnie wykorzystać? Iluż ludzi odeszło od Chrystusa. A jeszcze i tak Boża łaska, że doznali tego. Iluż doznało tego i odeszło od Jezusa Chrystusa do swoich planów. Wykonywali z powrotem swoje plany. Wykonywali z powrotem swoje zamiary, swoje zamysły. Skorzystali tylko z mocy uzdrowieńczej Jezusa Chrystusa, z mocy uwolnienia od choroby, od opętania, a poszli w swoje plany. Bóg ostrzega i mówi, jeśli dałem Ci życie, jeśli dałem Ci zdrowie, to po to, żebym ja o nim decydował. Jeśli uczyniłem Cię chrześcijaninem, jeśli uczyniłem Cię swoim dzieckiem, to po to, żebyś robił teraz to, co Ci mówię, żeby Cię to zachowało przed śmiercią. To jest właśnie to właściwe podejście. To jest właśnie ta pokuta. Wyjdź z pokoju. Jeśli coś w tym pokoju robiłeś nieczystego, bądź z kuchni, nie wiem skąd jeszcze, wyjdź z tego i wołaj, może w swoim mieszkaniu nieczysty, nieczysty, przyznaj się do tego. Bóg mówi, wiecie, to jest naprawdę coś, co jeszcze może człowieka uratować. Bo wielu robi w swoich komorach, w swoich ukryciach rzeczy, które Bóg mówi, czy ja nie widziałem? Czy ja nie słyszałem? Czy mnie tam nie było? Czy ja jestem Bogiem, którego mury mogą od Ciebie oddzielić? Żadne, nawet najtwardsze, najgłębsze bunkry nie oddzielą człowieka od Boga. Prorok mówi, nawet gdybyś się ukrył w samym środku ziemi i tam dosięgnie Cię Boże Słowo. I tam dosięgnie On Cię sam. Dlatego Bóg mówi, nie mówię tego, żeby was potępić. Nie mówię tego, żeby was oskarżyć, ale mówię dlatego, że chcę uzdrowić. Chcę, żeby wszyscy byli zbawieni. Chcę, żeby wszyscy zostali uzdrowieni. Gdyby policzyć tych ludzi uzdrowionych przez Jezusa Chrystusa, och, jakieś tam by były liczby. Jakieś tam by były tłumy. Oni naprawdę przychodzili, oni tłumnie przychodzili do Jezusa Chrystusa. Oni napierali na drzwi, oni napierali na domy, gdzie był Jezus Chrystus. Oni nie dawali mu spokoju w dzień i wieczorem. Przychodzili, bo wiedzieli, że On im pomoże. Nie pytali się, czy można, nie pukali, nie zapowiadali się z dala, nie wpisywali się w zeszyt i mówili, moja wizyta jest za tydzień. Oni słyszeli, Jezus Chrystus może uwolnić od trądu, Jezus Chrystus może uwolnić od grzechu. Idę teraz, przemierzę tą drogę, jakąkolwiek by ona nie była, przejdę i będę to czynił. I może być tak, że tych 10 trędowatych idąc rzeczywiście robiło to. Mówiło, nieczysty, nieczysty, aż dotarli do Jezusa Chrystusa. I co wtedy Jezus Chrystus powiedział im, wiecie, no tacy już jesteśmy na tej ziemi. Tak niestety już musi być. Nie radzimy sobie wszyscy. Jezus Chrystus mówi, nie, przyszliście do czystego. I teraz doznacie uwolnienia, doznacie tego, co wam czysty da. Nie było wcześniej takiego człowieka na tej ziemi, który mógłby tak powiedzieć, który mógłby takiej czystości udzielić człowiekowi. I mogłoby ich tam być 1000. Mogłoby ich tam 10 000 być. Jezus Chrystus by uzdrowił 1000, ich 10 000. Miał moc ku uzdrawianiu niezliczonej rzeszy ludzi. Mógłby uzdrowić wszystkich ludzi na całej tej ziemi. Ale On patrzy na tego, który do Niego przychodzi. I jak do Niego przychodzi. Jeszcze raz powiem, bo to bardzo silnie do mnie dotarło. Jeśli jest jakaś sprawa przed Bogiem, nie zataimy jej. Nie włożymy ją pod biurko. Nie włożymy ją między kartki, między książki i nie powiemy Panu, Panie Boże, tego nie ma. Bóg powie, wyciągnij to stamtąd. Wyciągnij to stamtąd, człowieku. Wyciągnij to stamtąd. bo ja wiem, że tam to ukryłeś. Wyciągnij to ze swojego serca. Przyjdź do mnie, póki jeszcze czas łaski, póki jeszcze dzień zbawienia. Przyjdź do mnie, ja ci pomogę. Naprawdę ci pomogę, Bóg mówi. Co robi Jezus Chrystus? W tym, jak czytamy. Zobaczcie. To jest wspaniałe. Jak czytałem po prostu, to mówię, Jezu, wspaniały Jezu. Mój Jezu, ty miałeś wszystko tak doskonale przygotowane. Ty wiedziałeś doskonale, co zrobić w każdym momencie. Miałeś odpowiedź na wszystko. Jezus odezwał się. A, jeszcze wcześniej. Tutaj czytamy. A gdy szli, Jezus mówi do nich, musicie to zrobić. Ale wiecie, zobaczmy jeszcze w innym miejscu może. Tutaj do nich mówi wyraźnie, daje im polecenie. Musicie to zrobić, musicie odbyć tą drogę, musicie iść tam i to wykonać. Ale co się dzieje? Oni już mieli to wykonać, a Jezus Chrystus wiedział, to nie ci kapłani im pomogą. To nie oni, którzy też są nieczyści, im pomogą. Ale ja to wykonam, kiedy będą oni szli w tamto miejsce. Ale otwórzmy jeszcze inny fragment ze Słowa Bożego. To jest 5 rozdział Ewangelii Jana. Dziewiąty rozdział Ewangelii Jana. W piątym też czytam o wspaniałym uzdrowieniu Jezusa Chrystusa, ale chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli w tym momencie 9 rozdział. Przychodzi znowu człowiek potrzebujący Jezusa Chrystusa. Przychodzi do Niego ślepy człowiek. I tutaj czytamy od 3 wersetu, odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. Może na tym się zatrzymajmy. Jezus Chrystus mówi, dokonuje swojego dzieła, mówi, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. I co dzieje się dalej? Jezus Chrystus splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. Co dzieje się z tym człowiekiem? Ten człowiek czeka na to, co dokona się dalej. Czy on nie słyszy plunięcia Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus robi błoto. Nakłada na oczy ślepego. Co dokonuje dalej się z tym człowiekiem? Ten człowiek pokornie przyjmuje wszystko, co wykonuje Jezus Chrystus. I mówi Jezus Chrystus do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Mówi do niego, a teraz idź z tym błotem i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Czy ten ślepy, widzimy, pyta się, jak to, z błotem mam chodzić? Czy posłusznie idzie i wykonuje to, co mu mówi Jezus Chrystus? Widzimy tutaj posłuszne wykonanie i jaki jest efekt końcowy. My wiemy dobrze, bo my spotykamy się z Jezusem Chrystusem i wiemy, że Chrystus jest Panem nad ślepotą. Królem, który może wszystko. I tutaj czytamy, odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Odszedł, obmył się z tego błota. Odszedł, obmył się dokładnie tak, jak mu powiedział Jezus Chrystus i wskazał mu Jezus Chrystus miejsce. On wykonał to, co dokładnie Jezus Chrystus mu powiedział i z czym przyszedł? Z odzyskanym wzrokiem. Ilu ludzi dzisiaj ma odzyskany wzrok i trzyma go do dzisiaj? Kiedy Jezus Chrystus obmył ich oczy, pokazał im grzech, pokazał im nieczystość, czy dochowali do dzisiaj odzyskanego wzroku? Czy dochowali oczyszczonych oczu do dzisiaj? Czy mogą powiedzieć, widzę Chrystusa w Jego działaniu, w Jego świętości, w Jego czystości, widzę Jezusa Chrystusa, bo mam oczy. Dał mi na początku mojej drogi Jezus Chrystus oczy i do dzisiaj widzę Go. Gdzieś na przestrzeni może tego doświadczeń, różnych rzeczy, próbował diabeł mi te oczy zakryć, próbował mnie zanieczyścić, chciał, żeby były mętne, żeby były zamknięte, ale ja się mu nie dałem. Ja miałem oczy cały czas otwarte, miałem oczy, odzyskany wzrok, widziałem Jezusa Chrystusa i zawsze On był przed moimi oczyma. Kto dzisiaj może to powiedzieć? Czy jest to niemożliwe? Czy to jest abstrakcja? Czy to jest tylko jakaś fantazja? Fantastyczne jakieś zjawisko? Otóż nie. Jezus Chrystus mówi wyraźnie tak jak z tym człowiekiem. Później czytamy. Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Przyszedłem na sąd, przyszedłem ci powiedzieć, człowieku, że już straciłeś mnie z oczu. Jeśli jeszcze myślisz sobie, że można żyć po swojemu na tej ziemi, że jeśli myślisz sobie, że możesz żyć swoim własnym życiem, decydować beze mnie o tym, co będziesz robił jutro, co będziesz robił pojutrze, to wiedz o tym, że znowu patrzysz już nie na mnie, ale patrzysz na siłę swojego dokonania, patrzysz na siłę swoich mięśni, patrzysz na siłę swojego rozumu, na swoje zamysły, ale już nie patrzysz na mnie. A Jezus Chrystus mówi wyraźnie, przyszedłem na ten świat, na sąd. Przyszedłem sądzić ciebie, przyszedłem sądzić to, co masz robić. Przyszedłem opowiedzieć ci, jestem sędzią, który ma odpowiedź dla ciebie na wszystkie twoje zapytania. Ja rozsądzę zawsze właściwie, gdzie masz pójść, gdzie masz się udać, co masz uczynić. Mówię ci o tym jako sędzia. Kto dzisiaj podchodzi do Boga jak do sędziego, który dzisiaj otwiera oczy, otwiera swoje słowo i mówi wyraźnie. Czy dzisiaj do tego sędziego nie podchodzi człowiek jak do kogoś, kto jest takim opiekunem w przedszkolu? Tak, kochane dzieciątko, przytulę cię, jestem jak twoja mamusia. Jestem jak twoi rodzice. Nieważne, że teraz się denerwujesz. Dzisiejsze czasy są strasznymi czasami. Nawet te dzieci w tych szkołach, w tych przedszkolach nawet nie wiedzą. Są uczone tego braku szacunku do starszych, ale to się wywodzi z domów. A Bóg mówi, może na tej ziemi być nie wiadomo jaki brak szacunku. Ludzie mogą mieć brak szacunku do siebie. Może zatracić się u nich to, co było wcześniej. Może zatracić się nawet jakaś moralność ich, ale dziecku Bożemu nigdy nie zatraci się szacunek do mnie. Dziecku Bożemu nigdy nie zatraci się szacunek do tego, który dał mu wzrok. Wdzięczności do tego, który dał mu wzrok. Nieustannej społeczności z tym, który trzyma w czystości jego oczy, trzyma w czystości jego serce, trzyma w czystości jego ręce, jego pracę i jego wszystko. Ale on mówi wyraźnie. Jeśli z powrotem dałeś się zanieczyścić, jeśli postąpiłeś tam tak, że uczyniłeś zło w moich oczach, mówiłeś coś, czego ja ci nie mówiłem, robiłeś coś, czego ja ci nie kazałem, w stosunku do innych osób, mówiłeś obrzydliwe rzeczy, czy w relacji byłeś panem, kiedy ja mówiłem ci, masz być zawsze sługą, w relacji z innymi, panowałeś nad nimi w swój sposób, to Bóg mówi, wiedz o tym, że tu już wtedy miałeś oczy zaślepione, już wtedy miałeś nieczyste oczy i robiłeś coś, widząc wszystko po swojemu. Naprawdę. Jest tak, że jeśli człowiek ma nieczyste oczy, to mówisz mu o pewnych rzeczach, że tam uważaj. Uważaj, bo tam jest przepaść. On mówi, ja nie widzę żadnej przepaści. Mówisz, człowieku, ty jesteś ślepy? Nie widzisz przepaści? A ten człowiek mówi, czego to ode mnie chcesz? No mówię ci, że nie widzę, to nie widzę. Jeszcze dzięki Bogu za to, że on bierze takiego człowieka, wstrząsa nim. I chce, żeby ten człowiek się obudził i przyszedł do Boga po wzrok. Ale co z człowiekiem, który idzie, nie da sobie powiedzieć, idzie cały czas do przepaści. Cały czas idzie w zagrożenie, cały czas idzie już dalej, brnie w grzech. Grzech rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. Bóg mówi o tym wyraźnie, ostrzegał. I tu nie chodzi o to, żeby nas straszył. Nie mówi o tym, że już musi tak się stać, że teraz napadnie to na ciebie człowieku, a ty nie będziesz miał co z tym zrobić. Ale mówi, jest mój Syn Jezus Chrystus. Przyjdź do Niego. On cię uzdrowi, On cię uleczy. Przyjdź do Niego. Zacznij czerpać od Niego i od tych, którzy trzymają się Jezusa Chrystusa. Nie radź się tych, którzy mają ten sam problem, bo oni ci powiedzą, to nie jest problem. Oni ci powiedzą, to nie jest doświadczenie, to człowieku, nie martw się tak tym. Idź sobie, nie martw się, niech to ci zejdzie z twojego zmartwienia. Ale kiedy przyjdziesz do Boga, albo do czystego Bożego sługi, to on ci powie, człowieku, pokutuj przed Bogiem, oczyść to jak najszybciej, bo zginiesz. Następstwem tego, co robiłeś, będzie jeszcze gorsza sprawa. Jeśli tego nie uporządkujesz przed Bogiem, zginiesz. I teraz kogo lepiej posłuchać? Kto będzie twoim lepszym przyjacielem? Czy ten, który powie, nie martw się, Czy ten, który powie: człowieku, przejmij się tym, padaj na kolana i wołaj do swojego Pana. Otóż właśnie ten, który cię oprzytomni i powie ci: padaj na kolana, jeśli trzeba, przepraszaj ty, którym to zrobiłeś. Przeproś lud Boży i odwróć się od tego i więcej już tego nie rób. Przetrzyj wtedy swoje oczy tym, co dostałeś od Jezusa Chrystusa. Lub można powiedzieć jeszcze dalej: pozwól mu, żeby on zdjął te łuski z twoich oczu, a wtedy przejrzysz, aby zobaczyć te zagrożenia. Te wszelkie zagrożenia, które tak blisko są już ciebie, mnie. Dlatego jedno jest pewne, że jeśli trzymamy się Jezusa Chrystusa kurczowo, jeśli trzymamy się w każdym momencie Jezusa Chrystusa, to On niczego nie przegapi. On nie jest jak rodzic, który jak patrzy w prawo i bierze za rękę swoje dziecko, to przez swoją nieuwagę może spowodować, że to dziecko w jakiś dół jednak wpadnie. On jest doskonałym pasterzem, który jak prowadzi, to widzi każde najmniejsze zagrożenie. On idzie, patrzy przed tą owcą i widzi każde jej zagrożenie. Jest takim pasterzem, który ostrzega tą owcę. Mówi: jest zagrożenie, tu jest zagrożenie. Tam wpadniesz w swój bunt, tam wpadniesz w swoje wielomóstwo, tam wpadniesz, twój umysł oddasz rzeczom tego świata, tam wpadniesz w pychę, tam wpadniesz jeszcze w inne rzeczy, o których tu już nie będziemy mówili. My wiemy o nich dobrze. I mówi: a ja cię ostrzegam, nie idź tam, dziecko Boże. Mówi: nie idź tam, nie idź. Dlatego, że zrobi sobie krzywdę, nie mi. Niektórzy mogą pomyśleć sobie: a pójdę tam i wtedy zrobię ci na złość. To ty to zrobisz i sobie zrobisz krzywdę. Nawet jeśli jesteś zbuntowany wobec tego, który ci radzi, nie rób tego. To sobie zrobisz krzywdę, kiedy postąpisz według swojego zamiaru. Nie temu człowiekowi, który ci radził. On będzie smutny. On będzie później jeszcze wołał za tobą, żeby rzeczywiście Bóg cię ocalił w tym doświadczeniu. Ale to ty będziesz ponosił konsekwencje. To ja będę ponosił konsekwencje tego nieposłuchania. Wiecie, są tutaj jeszcze jedne bardzo ważne rzeczy, o których mówimy, może powiemy, już teraz nie chciałbym przeciągać. Powiemy następnym razem. Ale daj Boże nam to, żebyśmy rzeczywiście mogli, kiedy słyszymy o tym, że jest jakaś nieczystość, jest jakaś nieprawość, nawet badanie swojego serca: Panie, czy jestem naprawdę człowiekiem, który wykorzystuje swoje życie dla siebie? Czy możesz to życie wziąć już dla siebie? Chociażby nawet jeśli będziesz chciał mnie 40 lat trzymać na pustyni, aż w pewnym momencie weźmiesz i użyjesz, czy jednak to życie należy do ciebie? Możesz nawet tam, kiedy był na tej pustyni, on nie odszedł od Boga. On pasał te owce i w pewnym momencie, kiedy szedł tam, Bóg przemówił do niego, kiedy szedł z tymi owcami. On nie opuścił swojego Boga. On nie zbuntował się przeciwko swojemu Bogu. On był tam oddzielony, a Bóg miał dla niego swój czas. I tak się stało. A dzisiaj wielu ludzi mówi: a ja będę żył po swojemu, bo ja nie widzę jakiejś tam drogi. Ja nie widzę, co mam robić w tym chrześcijaństwie. A Bóg mówi: a czy prosiłeś mnie o to, żeby to zobaczyć? A czy prosiłeś mnie o to, żeby przejrzeć? Czy pytałeś się mnie o to? I czy gotowy jesteś na to, żebym zrobił z tobą wszystko, aż w końcu wezmę cię i będę używał? Nie ma sługi Bożego bez oczyszczenia. Nieczystego naczynia Bóg nie będzie używał. Ale czyste weźmie w swoje ręce, będzie wypełniał swoim Duchem Świętym i potężnie używał dla swojej chwały. Tak jest Bóg święty i święte są Jego naczynia. Święte Jego narzędzia. Jemu nie będzie chwała. Amen.